między niebem a ziemią.
Dzień dobry Państwu, Łukasz Kaźmierczak. Wczoraj, a właściwie dziś nad ranem, skończyło się kolejne spotkanie lednickie. Już 21, a zarazem drugie bez legendarnego ojca Jana Góry.
I jak co roku, uczestniczyły w nim tysiące pielgrzymów z całego kraju.
Po spotkaniu pojawiają się stałe pytania. W jaki sposób lednica zmienia młodych? Co wnosi w ich życie? I co z tego zostaje w nich na dłużej?
Idź i kochaj! Idź i...
w drogę. Ktoś czeka, aby spotkać cię.
Nawet jeśli tkwisz od lat w wielkiej trwodze, nawet jeśli jest ci z kimś nie po drodze, nawet jeśli strach przed nieznanym kończy nogi, idź, zacznij żyć. Idź i kochaj.
Idź. Tańcem można wyrażać Boga?
Siostra Katarzyna Katarzyniak, siostra pasterka. Oczywiście, bo bardzo fantastycznym stwierdzeniem i gdzie śpiewają siewce lednice, tańcem chwalmy Go, czyli chwalmy Pana Boga.
Jakie uczucia towarzyszą tańczeniu na takich polach lednickich? Pewnie siostra to już robiła wielokrotnie.
Tak, na pewno dużo emocji towarzyszy temu spotkaniu i też wśród dziewcząt dużo emocji, kiedy tańczą, kiedy mogą przez taniec pokazać swoją radość i tym, że też kochają Pana Boga, chociaż w codziennym życiu trzeba Go nieustannie poszukiwać i dbać o tą relację z Panem Bogiem, a przez taniec mogą bardziej bezpośrednio też pokazać, jak on jest dla nich ważny.
Wraca się z lednicy z czymś?
Przede wszystkim taki znak zewnętrzny, gdzie zawsze lednica robi taki fenomen, że daje prezent młodym ludziom i to jest coś fantastycznego. Poprzez ten zewnętrzny znak zawsze mogą zatrzymać coś więcej w sercu, ale przede wszystkim z tymi przeżyciami, które spotykają się i może z nowymi przyjaźniami, a może na nowo odkrycie, kim dla nich jest Jezus Chrystus. Lednica ma taki wyjątkowy charakter, że pamiętam ją cały rok. Rzecznik prasowy Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, Barbara Stępień. Dla mnie osobiście w tym roku niesamowite znaczenie ma samo hasło. Pierwszy raz na lednicę przyjechałam 4 lata temu i zaciągnął mnie właściwie tam pewien harcerz, który jest moim mężem. Dlatego idź i kochaj to wyjątkowe hasło.
Ta lednica splotła się z życiem osobistym bardzo.
Bardzo mocno na pewno.
Po tym zmęczeniu fizycznym, które wynika z tego, że jesteśmy tam ponad 3 dni, jest taka satysfakcja, że pełniło się służbę, mogło się pomóc drugiemu człowiekowi. Przewodnik Marianna Kłos, członek Zespołu Promocji Chorągwi Wielkopolskiej. Przy tym nasi harcerze zdobywają naprawdę dużo znajomości, dużo więzi buduje się właśnie w tym miejscu. To jest naprawdę niesamowite spotkanie. Jest to również sprawdzenie naszych umiejętności, ponieważ nasi harcerze przez cały rok szkolą się chociażby z zakresu służb medycznych i to jest miejsce, gdzie po prostu mogą naprawdę wykorzystać swoją wiedzę.
Wojciech Prus, duszpasterz lednicy. Całkiem niedawno jeden z takich tutaj legendarnych mężczyzn przygotowujących lednicę, tak zwany Nosek, Przemek, wyciągnął z kieszeni różaniec i powiedział: ojcze, 17 lat temu go dostałem. Od 17 lat zawsze jest w mojej kieszeni. Jeżeli ktoś za 17 lat wyciągnie, przynajmniej jedna osoba, różaniec z kieszeni i powie: 17 lat temu dostałem, to spotkanie spełni swój cel.
17 lat temu były trochę inne czasy i za 17 lat od tego momentu też będą zupełnie inne, także ten różaniec wyciągnięty będzie miał pewnie inne, większe znaczenie.
On nas przeprowadzi przez te 17 lat, tak samo jak nas przeprowadzał przez dotychczasowe, bo paciorki różańca odmierzają nasze kroki. Jeden paciorek na jeden krok, tak mówimy, również paciorek jest, te paciorki nanizane na sznurek są znakiem wspólnoty.
Symbolem tegorocznej lednicy był oczywiście różaniec. Symbolami były też rozdawane każdemu uczestnikowi puzzle. te puzzle pielgrzymi zabrali ze sobą do domów.
Jak wrócimy do domów, no to będziemy próbowali odpowiedzieć na to zaproszenie i tu jest przestrzeń do niespodzianek. Nawet jeżeli te puzzle nie ruszą w drogę od razu po zakończeniu spotkania, no przynajmniej będąc w kieszeni, może tam będą uwierały i człowiek za jakiś czas sobie przypomni, a tutaj mam te puzzle w kieszeni, a przecież miałem je puścić w drogę, aha, no bo to jest tak jak w tej Ewangelii o talentach, tak, że po jakimś czasie sobie przypomniano, żeby te puzzle poszły w obieg, czyli te talenty, bo tak naprawdę puzzle to też jest opowieść o talentach.
Co się dzieje, kiedy wszyscy wracają już z Lednicy? Z czym wychodzą z niej?
Anna Kauczor. Są naładowani pozytywną energią na cały następny rok. Wchodzą również takim, myślę, że entuzjastycznym podejściem do wiary, odświeżonym. Myślę, że może są bliżej Pana Boga, czują z nim jakąś może bardziej intymny kontakt, taki bardziej przyjacielski niż przed tym spotkaniem.
Wszyscy uczestnicy mówią, że ładują swoje akumulatory tu na Lednicy. A na czym to ładowanie polega?
Myślę, na tej pozytywnej energii, która się właśnie roztacza wokół tego miejsca przez kontakt z pozytywnymi ludźmi.
Lednica to nie tylko to główne spotkanie, ale to są także spotkania kolejne. W ciągu roku jest ich kilka i dla seniorów, i dla małych dzieci, i są też wakacje z Lednicą. Warto tam zajrzeć w ciągu roku także?
Tak, jak najbardziej. Wydaje się, że Lednica żyje tylko przez kilka dni, ale tak naprawdę to miejsce żyje przez cały rok. Nawet jeżeli jest tam cisza i spokój, to ośrodek cały czas działa, można odwiedzić. Tak jak Pan wcześniej wspomniał, jest Lednica malucha, seniora, motocyklisty. Naprawdę warto się tam pojawić, bo również ten charakter tych spotkań jest również oddany na tych mniejszych spotkaniach.
Pani wraca też w ciągu roku na Lednicę?
Bardzo często w wakacje zdarza nam się w trakcie obozów harcerskich wracać na rekolekcje lednickie. Z kolei niedługo odbywa się też Lednica Malucha, gdzie zawsze wracają nasze zuchy.
Idź i kochaj! Idź i...
Wyruszaj w drogę, ktoś czeka, aby spotkać cię.
Nawet jeśli tkwisz od lat w wielkiej trwodze, nawet jeśli jest ci z kimś nie po drodze, nawet jeśli strach przed nieznanym kończy nogi, idź, zacznij żyć. Idź i kochaj.
Nową
podróż rozpoczynaj, nad każdym krokiem czuwa ktoś, nie zapominaj. Bóg jedyny wie, kogo spotkasz dziś na drodze swej. Unoś mnie.
Idź i kochaj. Idź i kochaj. Idź i kochaj. Idź i kochaj.
Zanim swoją miłość aż na koniec świata, może wtedy dotrzesz do swojej.
Między niebem a ziemią.
W Poznaniu na zaproszenie Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza i władz miasta gościła niedawno profesor Kathleen Farkas, amerykańska uczona, przewodnicząca Krajowego Panelu Ekspertów w dziedzinie uzależnień i osób starszych. Jej wykłady odbyły się w ramach projektu Akademicki Poznań pod hasłem Jak pomagać, uwzględniając duchowość.
pomoc społeczna bez wymiaru duchowego, to wydaje się chyba niemożliwe, a udowodnią to nasi dzisiejsi goście, ksiądz profesor Andrzej Pryba, prodziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza i Karolina Jusis, studentka dialogu i doradztwa społecznego na Wydziale Teologicznym OM. Witam serdecznie w studiu Polskiego Radia Poznań.
Bardzo serdecznie pozdrawiamy, witamy.
No właśnie, jak to jest z tą pomocą społeczną? Czy można oddzielać od tego pierwiastek duchowy?
Myślę, że należałoby najpierw spojrzeć na człowieka. Czy duchowość jest czymś charakterystycznym dla człowieka? I dojdziemy do wniosku, no tak, jeśli obserwujemy człowieka i próbujemy go właściwie zrozumieć, odczytać, to stwierdzamy, tak, to przecież duchowość jest wpisana w człowieka. Patrząc z punktu widzenia teologicznego, z punktu widzenia antropologii teologicznej, to mówimy, człowiek to duch ucieleśniony albo ciało uduchowione. I mamy do czynienia właśnie z taką rzeczywistością. To jest właśnie człowiek. I
nierozerwalne.
Nierozerwalne, tak, to jest jedność. I nic dziwnego, że wpisana jest w jego egzystencję, w jego życie duchowość.
To ma także konkretne, namacalne wymiary naukowe. Pytam mnie przypadkowo, niedawno w Poznaniu gościła profesor Kathleen Farkas, która zajmuje się zawodowo tego rodzaju działalnością i też na zaproszenie i Wydziału Teologicznego, i prezydenta miasta Poznania.
Tak jest. Właśnie chcieliśmy podjąć też to wyzwanie, też jako Wydział Teologiczny, na którym to wydziale od niedawna funkcjonuje drugi kierunek studiów. Ten kierunek to dialog i doradztwo społeczne.
Czy właśnie tak jak pani Karolina, nasz dzisiejszy gość.
Tak, dokładnie. Ja może dodam właśnie z mojej perspektywy, jak to wygląda. My na zajęciach uczymy się pomagania innym osobom. Żeby taka osoba mogła pomagać innym, musi sama mieć mocny szkielet wartości, ale także musi dostrzegać te wartości w innym człowieku. I ta duchowość, niezależnie na jakich ona wartościach się opiera, jaki kto ma system religijny czy wartościowy, musi być uwzględniona. Bez tego ta pomoc nie osiągnie takich efektów, o jakie my się staramy.
Niezgadne. Nawet pomoc dla ateistów musi zawierać pierwiastek duchowy.
Ależ tak, oczywiście.
Naturalnie, że tak.
Każdy z nas ma jakieś wartości, czy religijne, czy duchowe.
Czy moralne,
którym się człowiek kieruje. I te wartości, tą moralność jak najbardziej trzeba uwzględniać w pomocy społecznej.
Jak to wygląda w praktyce? Na konkretnych przykładach?
Mieliśmy się okazję dowiedzieć poprzez ten wykład, chociażby jak to wygląda w pomocy osobom starszym, że nie tylko mają potrzebę spełnienia takiej pomocy duchowej, ale przez tą duchowość pomaga im się też społecznie. Pomaga się im wejść w społeczeństwo. Takie osoby często są wyizolowane przez swoje ograniczenia związane ze starością na przykład. Czują się odosobnione od społeczeństwa i uwzględniając taki aspekt duchowości, pomocy, moralności, pomaga się im wejść w to społeczeństwo i na nowo funkcjonować.
A tak w takich bardzo konkretnych rozwiązaniach, jak to ten aspekt duchowy, bo cały czas mówię aspekt duchowy, jakie to są narzędzia?
Chciałbym odpowiedzieć na to wcześniejsze pytanie i by przejść do pytania kolejnego. Zaprosiliśmy panią profesor Kathleen Farkas na nasz wydział, bo właśnie chcieliśmy, żeby ona mogła podzielić się z nami bardzo też konkretnymi swoimi przemyśleniami, doświadczeniami i badaniami. Pomyśleliśmy sobie, że ten projekt akademicki Poznań, który też żeśmy chcieli się wpisać, znakomicie tutaj akurat jest kompatybilny z naszymi oczekiwaniami i pragnieniami. I tak rzeczywiście się stało. Dzieliła się ona tym, co jest charakterystyczne też właśnie dla jej badań i jej perspektywy badawczej, czyli chodzi o Stany Zjednoczone, Cleveland, Ohio, o miasto, które jest również miastem życzliwym dla ludzi starszych. Nawiasem mówiąc, takim miastem również jest miasto Poznań. Powiada ona, ten wymiar duchowy, choć nie jest wcale to tak sprawą łatwą w Stanach Zjednoczonych, pytania o to, jakiej jesteś wiary, czy jesteś osobą, prawda, religijną, one generalnie są takimi pytaniami, które właściwie się nie pojawiają. To jest coś w rodzaju tabu, prawda? A de facto przecież ta sprawa jest sprawą żywą, aktualną, niezwykle istotną i ważną dla życia człowieka. Próbowaliśmy dopytywać, dlaczego tak właściwie jest. Pani profesor odpowiadała nam, że dzieje się tak właśnie dlatego, że de facto nie chce się dotknąć, nie chce się urazić kogoś, bo być może akurat to...
Ten
polityczna poprawność.
Poprawność, tak, to by z tego wynikało. Chociaż, jak niektórzy twierdzą, z jednej strony można mówić o tym, że poprawność polityczna nie będzie czymś dobrym, choć z drugiej strony, jak jeden z profesorów obecnych również na tym naszym spotkaniu, profesor Romaniuk, mówi, z drugiej strony mówi o tyle dobrze, że ktoś nie wchodzi w pewne stereotypy i na przykład, kiedy mamy do czynienia z jakimś negatywnym postrzeganiem, dajmy na to, danej nacji, danego narodu, no nie mówi tego, mówi, no to w pewnym sensie można by mówić o jakimś pewnym pozytywie w tym przypadku.
Jak to się robi w Cleveland, w Ohio?
Jeżeli chodzi o uwzględnianie tej duchowości, to zależy oczywiście od człowieka. Warto pytać, bo takie pytanie właśnie, jeżeli ktoś się zwraca do nas o pomoc, pomaga też określić, jaki mamy obrać system działania. Bo jeżeli ktoś jest z wiary katolickiej, no to możemy mu doradzić więcej medytacji czy modlitwy. Więc takie pytania są jak najbardziej potrzebne. W Ohio też, jeżeli chodzi o pomoc tutaj osobom starszym, jest wiele takich rozwiązań, które mają łączyć pokolenia i tu oni wychodzą nie tyle z duchowości, ale z takiej ludzkości. Chodzi o taką moralność,
prawda?
Człowieczeństwa, że jest człowiek, pomaga człowiekowi, żeby te działania były wspólne. Młodzież pomaga osobom starszym się przemieścić, ale osoby starsze pomagają osobom młodym zrozumieć historię miasta. Więc jest to działanie bardzo wspólnotowe, łączące generacje. Tam też działa taki specjalny telefon, gdzie mogą osoby starsze zadzwonić, jeżeli mają problem z dotarciem na jakieś wydarzenie, które je interesuje, z przemieszczeniem się. Jeżeli mają jakiś problem komunikacyjny, to taka linia funkcjonuje dla nich i jest dostępna, gdzie mogą swoje problemy zgłaszać i ta pomoc będzie im dostarczona.
Można mówić też jeszcze o wymiarach duchowości, na co zwróciła uwagę pani profesor w pierwszym swoim wykładzie i dokonała takiego pewnego rozróżnienia między religią a duchowością, bo można być członkiem danej wspólnoty, kościoła, ale szerszym będzie tutaj duchowość i wymiary duchowości. Pośród nich wymieniała wierzenia i drogi poszukiwania, że właściwie człowiek gdzieś stawia sobie pytanie i szuka, znaleźć jakieś rozwiązanie. To nie tylko w tym wymiarze materialnym, ale również i w tym duchowym. To ma ogromne znaczenie dla życia. Dalej, odczytania powołania, jakie jest jego zadanie, jakie ma do spełnienia. Też w tych wymiarach duchowych należałoby też zobaczyć emocje i doświadczenia człowieka, prawda? Myślę, tu należałoby na koniec jeszcze zauważyć wymiar autorytetu moralnego i odkrycia źródła moralności, skąd to właściwie się bierze i dlaczego człowiek powinien uwzględnić również właśnie ten autorytet moralny.
Im człowiek jest starszy, tym częściej tego typu pytania stawia sobie i tym większy często niepokój wzbudzają.
One mogą, tak rzeczywiście, one mogą wzbudzać się. Też widzimy, jak to się zmienia w trakcie życia człowieka, kiedy człowiek też wchodzi w jesień życia. Tak?
Gdybyśmy jedno słowo klucz, które mielibyśmy użyć do tego, aby określić pomoc społeczną z uwzględnieniem aspektu duchowego.
Ja bym użyła słowo człowieczeństwo, ponieważ bez względu na to, jakiego człowieka spotykamy, z jaką moralnością, jakimi doświadczeniami, chodzi o to, żeby dostrzec w nim tego człowieka i wtedy mu pomóc, zobaczyć go z jego emocjami, z jego doświadczeniem, z jego problemami i wtedy wyciągnąć do niego rękę. Nie patrzeć na jakieś różne ograniczenia, sytuacje, z którymi się on kojarzy, tylko dostrzec w nim taką prawdę tego człowieczeństwa.
Patrząc na człowieka z punktu widzenia Ewangelii, no to widzimy go jako kogoś, kto został stworzony przez Boga, kto ma duszę, kto ma ciało, kto ma wolną wolę, kto jest obdarzony niezwykłą godnością, że właśnie ten ktoś pojawił się dlatego, że Bóg chciał go dla niego samego i dla mnie jest on kimś bliskim, jest bratem, jest siostrą.
I każda z tych sfer wymaga tak naprawdę zaopiekowania się.
Dokładnie tak. Zresztą tak jak patrzymy też z punktu, znowu jeszcze chcę wrócić do tego ewangelicznego spojrzenia i kiedy patrzymy na koniec życia, Jezus przychodzi jako sędzia, no to zwraca uwagę nade wszystko na to, co uczyniliśmy temu drugiemu człowiekowi, temu, który był w potrzebie, temu, który potrzebował serca, życzliwości, czyli tego, o czym pani Karolina powiedziała, spojrzenia właśnie na człowieka po ludzku.
A w odkrywaniu właśnie tej istoty człowieka bardzo pomaga ten kierunek, dialog i doradztwo społeczne. To nie tylko są studia, które dają zawód i wykształcenie do dalszej pracy, ale rozwijają mnie jako człowieka. Pomagają patrzeć jeszcze szerzej na społeczeństwo, na problemy tych ludzi.
Pani wiąże swoją przyszłość właśnie z pomocą innym, pomocą społeczną.
Tak, jak najbardziej. Myślę, że w przyszłości będę gdzieś tam działać w tym obszarze, który skupia się na pomaganiu innym ludziom.
Chciałbym powiedzieć, że na naszym wydziale te studia, o których wspominała przed chwilą pani Karolina, to studia z pasją i wartościami. Serdecznie zapraszamy.
Ksiądz profesor Andrzej Prywa, Karolina Jusis, studentka z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Piękny dzień.
Dziękujemy.
Tak idę, idę za głosem twym, za głosem, za głosem. Prowadź, 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 bo zabłądzę, zabłądzę. Tak idę, idę za głosem twym, za głosem, za głosem. Prowadź, 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 bo zabłądzę, zabłądzę. Tak idę, idę za głosem twym, za głosem, za głosem. Prowadź, 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 bo zabłądzę, zabłądzę. Sen, sen, który śniłam w dzieciństwie do noc, by przejść przez ból i zło. Ty przy mnie, ty przy mnie. Tak idę, idę za głosem twym, za głosem, za głosem. Prowadź, 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 bo zabłądzę, zabłądzę. Tak idę, idę za głosem twym, za głosem, za głosem. Prowadź, 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 bo zabłądzę, zabłądzę. Tak idę, idę za głosem twym, za głosem, za głosem. Prowadź, 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 bo zabłądzę, zabłądzę. Sen, sen, który śniłam w dzieciństwie do mocy, by przejść przez ból i zło. Ty przy mnie, ty przy mnie. Tak idę, idę za głosem twym, za głosem, za głosem. Prowadź, 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 bo zabłądzę, zabłądzę. Tak idę, idę za głosem twym, za głosem, za głosem. Prowadź, 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 bo zabłądzę, zabłądzę. Tak idę, idę za głosem twym, za głosem, za głosem. Prowadź, 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 bo zabłądzę, zabłądzę. Sen, sen, który śniłam w dzieciństwie dał moc, by przejść przez ból i zło. Ty przy mnie, ty przy mnie. Sen, sen, który śniłam w dzieciństwie dał moc, by przejść przez ból i zło. Ty przy mnie, ty przy mnie. Tak idę, idę za głosem twym, za głosem, za głosem. Prowadź, 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 bo zabłądzę, zabłądzę. Tak idę, idę za głosem twym, za głosem, za głosem. Prowadź, 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 bo zabłądzę, zabłądzę. Tak idę na
między niebem a ziemią.
Niedzielne rozważania biblijne przygotował tradycyjnie ksiądz Maciej Sarbinowski.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, drodzy radiosłuchacze. Witam was dzisiaj z przepięknego pocesterskiego zespołu klasztornego z lądu, który można odwiedzić również w tym wymiarze wirtualnym. Można odwiedzić stronę internetową www.lat.pl. Przeżywamy dzisiaj uroczystość zesłania Ducha Świętego. Jezus wypełnia obietnicę, którą złożył uczniom i całemu też Kościołowi, że ześle Pocieszyciela. Da nam Parakleta, tego, który przypomni nam to, co głosił też Jezus i uzdolni nas również do kontynuowania Jego misji. Zobaczmy początek tej ziemskiej, publicznej działalności Jezusa Chrystusa jest związany z doświadczeniem Ducha Świętego. Oto Jezus przyjmuje z rąk Jana Chrzciciela chrzest w rzece Jordan i ewangelista zapisuje tę informację, że wówczas na Jezusa stąpił Duch Święty w postaci niby gołębicy. I wszystko, co od tej pory czyni Jezus, cuda, nauczanie, uzdrawianie, uwalnianie, dokonuje się w mocy Ducha Świętego. Zresztą mówi nam również o tym święty Piotr w Dziejach Apostolskich, niejako zdradzając tajemnicę apostolskiego sukcesu Jezusa Chrystusa. Bowiem w 10 rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy właśnie takie oto słowa. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą, dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą złego ducha. Jezus wstąpił do nieba, ale nie pozostawił nas sierotami. Daje nam Ducha Świętego. Dzisiejsza liturgia słowa zaprasza nas duchowo do Wieczernika, gdzie jest zgromadzonych około 120 osób. Mamy apostołów, po wyborze Macieja mamy uzupełnione grono 12. Jest Maryja i są również inne osoby. Zatrzymajmy się przez chwilę przy Maryi, jako przy tej, którą możemy nazwać jako pierwszej charyzmatyczce, tej, która w sposób wyjątkowy i pełny doświadczyła obecności i działania Ducha Świętego. Pamiętamy zapewne dobrze to spotkanie anioła Gabriela z dziewicą Maryją w Nazarecie, kiedy przychodzi anioł, mówi, przekazuje informację od Boga, Maryja zadaje pytanie, ale jak się to stanie? I odpowiedź archanioła. Duch Święty stąpi na Ciebie, otuli Ciebie. I to dokona się w mocy Ducha Świętego. Maryja mówi tak, i zobaczmy, drodzy radiosłuchacze, otwartość na Boga, pragnienie wypełnienia do końca Jego woli, przyjęcie do swojego serca najpierw przez wiarę Jezusa, następnie poczęcie Go w swoim łonie i kroczenie za Jezusem Chrystusem nie zabezpiecza Maryję przed trudnościami, przed cierpieniem, przed sytuacjami dramatycznymi. Wręcz przeciwnie, zgoda na Bożą wolę w naszym życiu, zgoda na bycie uczniem Jezusa Chrystusa raczej zakłada trudne doświadczenie. Ale pójście za Jezusem Chrystusem w mocy Ducha Świętego to również, nazwijmy to umownie, to skazanie siebie na przepiękną historię, której reżyserem jest sam Bóg w Trójcy Jedyny. Przed kilkunastoma laty czytałem po raz pierwszy książkę ojca Emila Tardifa Jezus żyje, do której bardzo serdecznie zachęcam, by ją przeczytać, by poznać działanie Ducha Świętego w codzienności i w naszych czasach. To jest również ważne. Czytając tę książkę, miałem wrażenie, że czytam książkę z cyklu albo z tej przestrzeni duchowego science fiction. Natomiast był później taki moment w moim życiu, kiedy również przeżywałem seminaria odnowy w Duchu Świętym i taki moment poddania się Jezusowi, przyjęcia Go za swojego Króla i Pana i również wołanie do Jezusa o doświadczenie pięćdziesiątnicy, o doświadczenie chrztu w Duchu Świętym. I od tego momentu zaczęła się przepiękna historia żywego Jezusa w moim życiu. Ja Go znałem, kończyłem studia teologiczne, przeczytałem niejedną książkę, napisałem niejedną pracę i tak dalej, ale ten Jezus był pewną osobistością, na temat której czułem się, coś wiedziałem, mówiłem, mogłem opowiadać, ale nie był moim Jezusem do końca. Nie znałem Go bardzo osobiście. Nie był tym, z którym mogę rozmawiać, jak z przyjacielem. I ten moment był początkiem wielu, wielu przedziwnych historii, które wydarzyły się wówczas w moim też życiu. I chcę opowiedzieć między innymi jedną. Przed kilkoma laty zostałem oddelegowany z Polski do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji w Budapeszcie, konferencji głoszonej w języku angielskim, a język angielski nie jest moim językiem. Posługuje się na co dzień innym językiem obcym. Chciałem się z tej konferencji wykręcić, wiedząc, że to będzie bardzo trudne też dla mnie, że będę czuć się upokorzony, że będą niepotrzebne te stresy. Natomiast zostałem wysłany. Powiedziano: Maciej, bilet jest kupiony, lecisz i reprezentujesz Polskę. Wiedziałem również, że czasami Jezus daje charyzmat zrozumienia języka obcego na czas konferencji, różnych innych doświadczeń duchowych, o ile są wpisane w wolę Bożą, i leciałem z taką nadzieją, że ten język angielski będę rozumieć i nie będzie tak źle. Wszedłem do hotelu, mówią do mnie po angielsku, niestety nie rozumiem. W jednym pokoju byłem z Niemcem, który mówił do mnie po angielsku, też nie rozumiem, więc mówię: Boże, mamy problem. Duchowe Houston, mamy problem, nie rozumie niczego. Jestem zestresowany, jestem upokorzony, ale dalej mówię: Boże, to jest Twój problem, więc ciekawe, jak go rozwiążesz. Na tę konferencję przylecieli Maltańczycy, którzy posługują się płynnie językiem angielskim i włoskim, czyli moim językiem, który również jest mi bliski. Dostałem zatem osobistego tłumacza, który tłumaczył mi konferencję, treść konferencji na język włoski i również mnie tłumaczył na język angielski. Co się później okazało, był to również czas, kiedy posługiwałem jako egzorcysta. Modliłem się nad ludźmi dręczonymi i opętanymi. Okazało się później, że przedstawicielka ze Słowenii bardzo potrzebowała modlitwy uwolnienia. Przez mojego tłumacza doszła do mnie, trafiła. Więc modliłem się o uwolnienie również dla tej osoby, a na samym końcu sam tłumacz również potrzebował modlitwy uwolnienia. Bóg wpisał to wydarzenie w moje życie i również zabezpieczył mnie w mocy Ducha Świętego, aby to, co zaplanował, do końca się wydarzyło. Czekał tylko na jedno, na moją zgodę. Niech będzie amen. Oczywiście historia z mojej strony obciążająca psychicznie, tym upokorzeniem, poczuciem się gorszym, bo nie umiem tego języka. Będę być może na marginesie i tak dalej, i tak dalej. Bóg wyprowadził z tego dobro i niech w tym wszystkim będzie uwielbiony i błogosławiony. Drodzy radiosłuchacze, zobaczmy, otrzymacie Ducha Świętego i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie, w Judei i aż po krańce świata. To jest również obietnica, którą daje nam dzisiaj Jezus. Każdy z nas otrzyma Ducha Świętego. Tak naprawdę każdy z nas otrzymał Go już podczas Chrztu Świętego, w sakramencie bierzmowania, w sakramentach innych, które stały się również naszym udziałem. Duch Święty nieustannie do nas przychodzi, aby uzdalniać nas właśnie do kontynuowania misji Jezusa Chrystusa, do głoszenia Królestwa Bożego, które jest już obecne na ziemi, do głoszenia, że mamy dobrego Boga Ojca, że mamy niebo w dziedzictwie. Potrzeba nam do tego wszystkiego Ducha Świętego. Dlatego również dzisiejsza uroczystość, podczas której świętujemy i niejako wspominamy to wydarzenie z Jerozolimy, ówczesną Pięćdziesiątnicę. Ale bylibyśmy godni pożałowania, gdybyśmy tylko ją wspominali. My ją mamy tak naprawdę nieustannie przeżywać w naszym życiu. Paweł VI w latach 70. ubiegłego wieku zadał to pytanie: jaka jest największa potrzeba naszej Matki Kościoła? I odpowiedział, i musimy to powiedzieć niemal z bojaźnią i drżeniem, bo to jest jej tajemnica: Duch Święty. Kościół potrzebuje nieustannej Pięćdziesiątnicy. Kościół potrzebuje ognia w sercu, słowa pełnego żaru i proroctwa w spojrzeniu. Ja powtórzę jeszcze raz to ostatnie zdanie. Czego potrzebuje Kościół i tak naprawdę czego każdy z nas potrzebuje? Kościół potrzebuje nieustannej Pięćdziesiątnicy. Kościół potrzebuje ognia w sercu. Drodzy radiosłuchacze, każdy z nas potrzebuje ognia w sercu. Jeżeli czuję się źle, jeżeli czuję, że coś nie do końca po Bożemu działa w moim życiu, być może czuję się obco czuje się obciążony, potrzebuje ognia Ducha Świętego w swoim sercu. Dalej Paweł VI mówił, Kościół potrzebuje słowa pełnego żaru. Kiedy widzimy Jezusa, obserwujemy Jezusa działającego wówczas, to ludzie słuchający Go mówili, co to jest? To jest jakaś inna nauka, naucza bowiem z mocą, z autorytetem. Potrzebujemy również tego, by głosić z autorytetem Słowo Boże. Drodzy rodzice, jeżeli wasze słowa nie trafiają w serca waszych dzieci, drodzy nauczyciele, jeżeli głosicie, wypowiadacie przygotowane też lekcje, nauczacie innych, a coś nie działa do końca, warto prosić Ducha Świętego, daj mi autorytet dobrego rodzica, ojca, matki, namaść moje słowa Duchu Świętym, autorytetem Jezusa, aby wiedza, którą przekazuję, trafiała do serca i przemieniała serca tych, którzy słuchają tego wszystkiego. Potrzebujemy słowa pełnego żaru i proroctwa w spojrzeniu. Zobaczcie, nawet spojrzeniem możemy się modlić. Jezus spoglądał na apostołów, na drugiego człowieka i przemieniał ich życie, powoływał ich. Takiego spojrzenia potrzebuje każdy z nas. Szczególnie wy, drodzy małżonkowie, by spoglądać na siebie ciągle z nową miłością, z odnowioną miłością w mocy Ducha Świętego. By w waszym spojrzeniu objawiała się miłość Boga Ojca, Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego, który jest miłością, kiedy będziecie patrzeć na swojego współmałżonka. Życzę wam bardzo tego. Wołajcie o nowe oczy. Wołajcie o dotknięcie Duchem Świętym waszych oczu. Potrzebujemy Ducha Świętego. Powiedziałem, że nie mamy tylko wspominać tamtego też wydarzenia, ile bardziej mamy je przeżywać. I pierwsze czytanie, które dzisiaj słyszymy w liturgii słowa, odwołuje nas do ówczesnej pięćdziesiątnicy. Ojciec Raniero Cantalamessa zachęca nas, abyśmy odczytali ten fragment z drugiego rozdziału Dziejów Apostolskich z wiarą. Dlaczego? Bo zobaczmy, co czyni kapłan podczas mszy świętej. On wspomina pewną historię, która dokonała się 2000 lat temu, kiedy Jezus ustanowił Eucharystię, odczytuje te słowa, przywołuje tamtą historię i na mocy święcej kapłańskich, na mocy działania Ducha Świętego, tamto wydarzenie staje się aktualne tu i teraz. Ojciec Raniero Cantalamessa również zachęca każdego z nas. Odczytajmy drugi rozdział Dziejów Apostolskich mówiący o zesłaniu Ducha Świętego z taką samą wiarą, prosząc, aby tamto wydarzenie dokonało się w naszym życiu. W sposób oczywiście analogiczny do sprawowania Eucharystii, do uczestniczenia w tym sakramencie. Zobaczmy, co jest istotą Pięćdziesiątnicy. Jej istota jest przedstawiona w jednej linijce. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. Drodzy radiosłuchacze, wszyscy. Kiedy czytamy dalej Dzieje Apostolskie, Duch Święty wypełniał serca również ludzi nieochrzczonych, którzy byli daleko od Boga. Duch Święty niejako wyprzedzał sakrament. Duch Święty jest dla każdego z nas, aby nas prowadzić do zbawienia, prowadzić drogami Jezusa Chrystusa. Zostali napełnieni Duchem Świętym, czyli tak naprawdę czym, a bardziej kim? Miłością Boga Ojca. W liście do Rzymian będziemy również czytać Rzymian 5:5. Ich serca zostały wypełnione miłością Boga, Duchem Świętym. Duch Święty pragnie wypełnić nasze serca i przemieniać nasze życie od wewnątrz. I zobaczmy, co dokonało się w życiu apostołów. Przed zesłaniem Ducha Świętego widzimy ich zalęknionych, szukających siebie, dobrej pozycji. Chcieli ustawić się nawet przy Jezusie Chrystusie w Królestwie Niebieskim. Włączają również w ten proceder swoją mamę. Krótko mówiąc, to są apostołowie, którzy są przy Jezusie Chrystusie i którzy są wielkimi egoistami. Pragną zabezpieczyć swoje życie. Są zalęknieni z obawy przed Żydami, są zaczaśnięci. Piotr zdradził Jezusa, inni pouciekali spod krzyża. Są zgromadzeni w wieczerniku. Jezus obiecuje im Ducha Świętego, który uzdolni ich, przemieni ich życie i uzdolni do głoszenia, że On żyje, że jest żywym i prawdziwym Zbawicielem. Następuje zesłanie Ducha Świętego i widzimy przemienionych uczniów, przemienionych apostołów. Piotr z wiarą głosi. Apostołowie wychodzą i głoszą zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Doświadczają cierpienia, doświadczają biczowania, muszą czasami uciekać, ale w tym wszystkim doświadczają niesamowitej Bożej radości. Jakby opadły z ich rąk kajdany, został zabrany strach i lęk. Chlubią się również w tym, że mogą cierpieć dla imienia Jezus. Widzimy ich przemienionymi. Być może pytamy się, gdzie jest ich tajemnica? W czym kryje się tajemnica ich nieziemskiej radości? Duch Święty. Drodzy radiosłuchacze, to samo spostrzegamy, tego samego możemy doświadczać i widzimy to w życiu wielu nowych wspólnot, które też powstały po Soborze Watykańskim II. W sposób szczególny bliska jest mi wspólnota włoska Nowe Horyzonty, czy Odnowa w Duchu Świętym, również Przymierze Miłosierdzia. Ludzie, którzy doświadczyli niesamowicie mocy Ducha Świętego i stali się głosicielami żywego, zmartwychwstałego Jezusa, którzy wychodzą na ulicę, którzy wchodzą w sytuację śmierci, nie boją się o swoje życie. Jaka jest ich tajemnica? Doświadczenie Duchem Świętym. Chrzest, możemy to nazwać, w Duchu Świętym, odnowienie swojego życia w Duchu Świętym. Tajemnica przemiany od wewnątrz. Co zrobić, aby On stał się, ten dar stał się moim udziałem? Drodzy radiosłuchacze, gdziekolwiek jesteśmy, jakakolwiek jest dzisiaj nasza sytuacja, jakkolwiek przeżywamy swoją wiarę, wystarczy paść na kolana i wołać: Duchu Święty, darze Ojca i Syna, zapraszam Ciebie do mojego życia. Oddaję Tobie moje serce, moją historię życia. Przyjdź i przemieniaj mnie. Przemieniaj moje życie tak, jak przemieniłeś życie apostołów wówczas w Wieczerniku. Przemieniaj mnie, bo pragnę doświadczyć żywego Jezusa Chrystusa, mojego Pana i Zbawiciela. Pragnę iść drogą, którą On wyznaczył. Duchu Święty, pragnę Ciebie. Obdarz mnie miłością Bożą. Obdarz mnie wszelkimi potrzebnymi charyzmatami, abym doświadczył naprawdę żywego, prawdziwego Boga i był Jego świadkiem w mojej pracy, w mojej rodzinie, w moim miejscu, gdziekolwiek Ty zechcesz. Drodzy radiosłuchacze, niech się to dokona w imię naszego Boga. Amen. Ja Wam obiecuję modlitwę za Was o dotknięcie i przemianę mocą Ducha Świętego i również proszę o modlitwę za mnie. Pozostańcie z Panem Bogiem. Błogosławionego tygodnia.
Między niebem a ziemią.
I na zakończenie dzisiejszego programu zaproszenie na kolejną niedzielę. 11 czerwca ulicami Poznania przejdzie tradycyjny Marsz dla Życia.
Ksiądz Tomasz Brusy, asystent diecezjalny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej. Każdy jest ważny. Kolejny Marsz dla Życia w Poznaniu. Hasło szczególne. Dlaczego takie?
Zapraszamy bardzo serdecznie. W tym roku chcemy przypomnieć, że rzeczywiście każdy człowiek, niezależnie czy zdrowy, czy chory, niezależnie także od pochodzenia, każdy jest ważny bez wyjątku, bo każdy z nas jest darem Pana Boga. I myślę, że warto, żebyśmy sobie tą tak naprawdę podstawę przypomnieli. To rzeczywiście jest jakiś fenomen, że w wielu, kilkuset już chyba nawet miastach i miasteczkach w Polsce przechodzą marsze dla życia. To rzeczywiście jest potrzebne i ważne. Tak jak mamy fenomen na przykład Orszaków Trzech Króli, tak właśnie potrzeba w taki radosny sposób, rodzinny, przypomnieć o wartości ludzkiego życia od poczęcia. To z jednej strony dla nas, ludzi wierzących, to jest coś naturalnego i normalnego, ale to nie tylko dla osób wierzących. Ochrona ludzkiego życia od poczęcia, to przecież nauka jasno określa, kiedy rozpoczyna się ludzkie życie. Każda kobieta ma prawo do decydowania o sobie, ale w przypadku kobiety w ciąży, w stanie błogosławionym, mamy do czynienia już z dwojgiem osób. O tym bardzo często przypominał pan profesor Hazan, który mówił, że gdy przychodzi do niego pacjentka, która jest w ciąży, to on ma dwóch pacjentów, a nie jednego. Akurat w tym roku rzeczywiście te ogólnopolskie marsze, czyli dużo marszy tak naprawdę w Polsce będzie się odbywało właśnie w tym roku 11 czerwca. Dlatego zachęcamy bardzo serdecznie, żeby w to niedzielne popołudnie 11 czerwca przyjść na Plac Wolności w Poznaniu. Godzina 14.30, o 15.45 ruszy Marsz dla Życia do Poznańskiej Katedry, a później o godzinie 17.00 msza święta na zakończenie dla tych, którzy jeszcze w tym dniu w niedzielę nie uczestniczyli w Eucharystii. A właśnie zachęcamy całe rodziny, aby w tej radosnej atmosferze przyjść w radości, z uśmiechem na twarzy, pokazać zewnętrznie, że jest wiele osób, które cenią życie, dla których każde życie bez wyjątku jest ważne. Tego dnia, jak zawsze, 14.30 taki mini festyn rodzinny na Placu Wolności. Podsumowanie także akcji, która w naszej diecezji też jest jakoś bardzo mocno związana z Marszem dla Życia, czyli Pieluszka dla Maluszka. Przez te ostatnie edycje udało się już zebrać ponad 100 tysięcy pieluszek. Można pieluszki składać w parafiach i te pieluszki później są rozdysponowane także przy pomocy czy z pomocą czasami też Caritas Archidiecezji, ale też trafiają do domów samotnej matki, czy też później właśnie przez parafię czy przez parafialne oddziały Caritas do tych najbardziej potrzebujących rodzin. A w tym roku właśnie z racji też hasła, że każdy jest ważny, czyli też chcemy bardzo mocno zwrócić uwagę na osoby niepełnosprawne, a więc też w tym roku bardzo serdecznie zachęcamy do tego, żeby przynosić pieluchomajtki dla osób już starszych. Chcemy na placu już podsumować, oczywiście wtedy jeszcze kto miałby jeszcze ochotę, to zawsze jest jakaś możliwość też na samym placu, ale też generalnie, bo chcemy też wcześniej zliczyć te pieluszki, o ile się da, dlatego zachęcamy, żeby przynosić do parafii, tam gdzie w tych parafiach, w których akcja się odbywa. Wiele poznańskich i podpoznańskich parafii się w tą akcję włączyło już kolejny raz.
Przypomnijmy, 11 czerwca 2017 roku do udziału w Marszu dla Życia zachęcał ksiądz Tomasz Brusy, asystent diecezjalny KSM-u Archidiecezji Poznańskiej.
Między niebem a ziemią.
Wszystko w życiu to nic wobec tego. tak wielkiej miłości. Jeżeli chcesz mnie naśladować, to weź swój krzyż na każdy dzień i chodź ze mną zbawiać świat. Następny już wiesz.